będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie wita się z Państwem ojciec Grzegorz Woś i zapraszam na rozmowy niedokończone. Część druga, bo pierwsza część już w telewizji trwa, mi w Radiu Maria za nami. Rozmawiamy dzisiaj na temat macierzyństwo w Kościele i demokracji, a naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie i pozdrawiamy księże profesorze.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Księże profesorze, rozmawiamy sobie już od pewnego czasu, bo tak licząc przed programem, to już ponad 20 spotkań, prawda?
Tak, 22 dzisiaj.
22 spotkanie w tym cyklu, który się kończy słowami w Kościele i demokracji, a wcześniej były różne rzeczywistości, różne wartości podejmowane i planowane są kolejne, prawda? Może nie będziemy wyprzedzać faktów, ale wiele tych rzeczywistości już było poruszanych i to jest takie ukonkretyzowanie nauczania teologicznego Kościoła katolickiego, ale też odniesienie bardzo konkretne do tego, co dzieje się w świecie. Bardzo wiele takich głosów, i to w telefonach też wybrzmiewa, głosów pozytywnych, dlatego też cieszymy się, że możemy po raz kolejny księdza profesora gościć tutaj w naszym studio. Dzisiaj w pojedynkę, właśnie, ponieważ no, mówiliśmy już, że...
No, ksiądz doktor Zenon Hanas niestety jest chory. I jeszcze raz tak się zwracam z taką pokorną prośbą do wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę w jego intencji. To jest coś poważniejszego, więc każde westchnienie przed Bogiem za jego zdrowie, myślę, że go umocni, no bo to każdy potrzebuje tej świadomości, że nie jest sam, a on rzeczywiście tutaj tyle razy ze mną był, że czuję się jak w rodzinie wśród słuchaczy, więc jeszcze raz serdecznie o to wspomnienie przed Bogiem proszę.
Oczywiście pozdrawiamy serdecznie księdza Zenona i tę modlitwę obiecujemy. Mam nadzieję, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że w imieniu całej rodziny Radia Maria. Księże profesorze, poproszę o takie resume tego, co już było na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Być może są tacy pośród naszych słuchaczy, którzy dopiero teraz dołączają do naszych rozmów niedokończonych. O czym była już mowa i co w tym temacie macierzyństwo w Kościele i demokracji zostało już zawarte, zostało już poruszone?
Bardzo dziękuję. Przede wszystkim próbowaliśmy stworzyć taką panoramę macierzyństwa, a to oznacza, że mogliśmy dotknąć problemów z różnych sfer tej macierzyńskiej miłości, która owocuje poprzez przekazanie życia i narodzenie nowego człowieka. Zaczęliśmy te nasze refleksje, w pewnym sensie badania. Dobrze, że właśnie jest taka możliwość powtórzenia, bo przybiera to trochę charakter akademicki, bo powinno się zawsze przed przejściem do kolejnych problemów nawiązać do tego, co już zostało powiedziane. Zaczęliśmy od takiego zwrócenia uwagi na wartość życia w społeczeństwie, w państwie, w narodzie, przez odwołanie się do tego, co nauczał wielki nasz prymas Wyszyński, patron naszej uczelni. On mówił między innymi tak, że naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa, a granice narodu i państwa płyną przez kołyski. Możemy więc powiedzieć tak, że to od rodziny, w której przychodzi na świat człowiek, zależą losy narodu, a więc nas wszystkich. Ale wielki nasz prymas nauczał również, że jeśli chcemy poznać prawdziwych wrogów naszego narodu, a tu w tytule naszego cyklu jest też demokracja, pod którą tak symbolicznie kryje się i naród, i państwowość. Więc jeśli chcemy rozpoznać tych, którzy naprawdę nam zagrażają, to trzeba wiedzieć, że nasz prawdziwy wróg chce zniszczyć wiarę i moralność chrześcijańską. I po tym poznajemy tych prawdziwych wrogów. A właśnie wiara i moralność chrześcijańska stanowią źródło dla tej macierzyńskiej miłości. Stanowią źródło dlatego, że wiara kieruje nas w stronę Boga, niejako wiąże nas z Bogiem, a Bóg niejako wchodząc w naszą rzeczywistość pokazuje nam wielkość prawa Bożego, które reguluje i życie człowieka, i jego postępowanie, i jego myślenie, i jego decyzje i wybory. I tak to również ma się z macierzyństwem. Jeśli mówimy o wartości małżeństwa, to naprawdę tę prawdziwą wartość możemy zobaczyć w perspektywie wiary, w perspektywie moralności, i to tej moralności chrześcijańskiej, ewangelicznej. Podkreślaliśmy sobie w tej pierwszej części naszego programu, że źródłem dla tej miłości macierzyńskiej jest miłość Boża. Ale miłość macierzyńska ze swej natury zmierza do tego, żeby być płodną. Dlatego mówimy, że dziecko nie przychodzi z zewnątrz. To jest nawet tak pięknie powiedziane, że to nie jest dodanie czegoś do miłości małżonków, tylko dziecko znajduje się w centrum tej miłości małżonków. A więc jeśli mówimy o jakiejś pełni życia małżeńskiego, to właśnie przez to, że tam jest dziecko, na którym powinna się skupić cała uwaga rodziców, bo dziecko jest najważniejsze. Poruszyliśmy również kwestię odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zdołaliśmy tutaj sobie nakreślić tę odpowiedzialność poprzez odwołanie się najpierw do tej wolnej i świadomej natury ludzkiej. Ale odpowiedzialność to jest dużo szersze pojęcie. Bo przede wszystkim odpowiedzialne rodzicielstwo to jest uznanie przez małżonków obowiązków wobec Boga, wobec siebie samych, wobec rodziny, wobec społeczeństwa. I w to się wpisuje właśnie ta funkcja macierzyńska, funkcja, dzięki której przekazywane jest życie. Mówiliśmy też, że tak naprawdę to podstawą rodzicielstwa odpowiedzialnego jest prawe sumienie, czyli sumienie ukształtowane w oparciu o to, co naucza Bóg, co nam przekazuje. Mówiliśmy też, że stawanie się i bycie matką to jest pewien proces. Przede wszystkim macierzyństwo nie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy nowe życie jest poczęte. Bardzo mocno zwracaliśmy uwagę na to, że matka uczy się być matką, czy może najpierw inaczej, kobieta uczy się być matką od swojej matki. Poprzez naśladowanie, poprzez obserwację, poprzez to doświadczenie bycia z matką. I można powiedzieć, że tak naprawdę co znaczy matka w życiu kobiety, przekonuje się ona dopiero wtedy, kiedy sama staje się matką. Dopiero wtedy zaczyna rozumieć całą tę macierzyńską miłość, która no, jest na tyle mocna, że ona potrafi nie tylko otoczyć życie opieką, to, nowo poczęte, ale przedłuża się na czas opieki dziecka narodzonego i jego wychowanie, a jak to wynikało również z rozmów z naszymi słuchaczami i naszymi widzami, przedłuża się również na wieczność, bo taka prawdziwa miłość to można ją tak określić. Ja ciebie kocham tak, że ty nie umrzesz. Moja miłość jest tak mocna, że będzie trwać na wieczność. To jest właśnie cud tej prawdziwej miłości, miłości matczynej. A zatem macierzyństwo zaczyna się już wtedy, kiedy przyszła matka od swojej matki uczy się tego, co jest takie najpiękniejsze w miłości, ale jednocześnie w pewien sposób uczy się radzić sobie z tym, co w macierzyństwie jest trudne. To też wyszło z tych rozmów z naszymi telewidzami, słuchaczami, bo nie wszystko jest piękne w tej miłości macierzyńskiej. Tam są również poważne problemy, kryzysy, często zadania wymagające poświęcenia, ofiary ze strony matki. Ale w pojęcie miłości macierzyńskiej wpisać powinniśmy też takie etapy jak planowanie, poczęcie, oczekiwanie, wreszcie narodzenie i wychowanie dziecka. Poruszyliśmy też w naszej audycji sprawę samego porodu, bo to jest ten moment najbardziej symboliczny, moment, w którym, jak wiemy, coraz częściej dzięki różnym szkołom rodzenia rodzice mogą rodzić razem, czyli matka nie jest już sama, jest często ze swoim mężem, z ojcem dziecka, który uczestniczy w tym cudzie przyjścia na świat dziecka. Podkreślaliśmy, że sam poród to jest dla matki bardzo ważny moment, kiedy ona zaczyna to dziecko kochać taką miłością, którą może uzewnętrznić. Bo ta miłość przed porodem to jest taka miłość do dziecka, które jest w jej ciele jak w pierwszym domu, w którym to dziecko zamieszkuje. Bo tak sobie nazwaliśmy matkę, która nosi pod sercem dziecko, że to jest jej ciało jest takim pierwszym domem dla dziecka, które porodzi. I to jest moment, w którym dzięki również takim procesom hormonalnym, chociażby poprzez wydzielanie się takiego hormonu oksytocyny, matka ma takie przeżycia, które sprawiają, że może zakochać się w swoim dziecku od pierwszego wejrzenia. I to jest taka miłość, powiedziałbym, bezwarunkowa. Po tym bólu rodzenia, kiedy przychodzi moment, kiedy może dziecko po raz pierwszy przytulić, ona staje się dla tego dziecka całym światem. To dziecko będzie w tej relacji do matki przez, jak podkreślają tutaj naukowcy, przez pierwsze 3 lata rozwijać się niejako pod jej bezpośrednią opieką, więc zwracaliśmy uwagę na to, że wyrywanie matki z domu, z tej opieki nad dzieckiem przez te pierwsze 3 lata, to jest w cudzysłowie nawet jakiś przejaw zbrodni, bo dziecko bez matki no, czuje się opuszczone, czuje się pozbawione opieki, traci poczucie bezpieczeństwa. Ono nie umie się w tym świecie odnaleźć bez matki. Więc poród to jest moment, w którym no, tak zewnętrznie matka wchodzi w tę swoją rolę, bardzo trudną rolę, kiedy będzie musiała się opiekować, ale też już kontynuować ten proces wychowania dziecka. Bo w tym domu, w którym dziecko zamieszkało, ona już stwarzała takie dobre warunki, No, między innymi przez też hormony szczęścia, endorfiny, w których dziecko, tak w cudzysłowie sobie to powiedzieliśmy, ono się tak kąpie, zanurza się, a jak z badań wiemy prenatalnych, już od 6 tygodnia te endorfiny już krążą we krwi dziecka, a więc ono uczestniczy w tym, co przeżywa matka. Mówiliśmy też o tym, że sam poród to jest wielkie szczęście, ale jeszcze bardziej to szczęście wzmocnione, kiedy matka ma świadomość opieki, wychowywania swojego dziecka, czuwania nad nim. I tutaj odwoływałem się do takich wyników badań, które zostały opublikowane w 1993 roku. Badania były przeprowadzone na bardzo dużej próbie ponad miliona osób, a więc to jest bardzo miarodajne badanie, z których to badań wynika, że matki, które nie, czy kobiety, które nie rodziły, narażone są na wielkie niebezpieczeństwo, zwłaszcza na to niebezpieczeństwo jakiegoś izolowania się, autoagresję, autodestrukcję, jakąś depresję. To z tych badań wynikało, że kobiety, które nie rodzą, no częściej stają wobec tych niebezpieczeństw. Natomiast z drugiej strony te badania pokazały, że matki, które rodzą, zwłaszcza te, które mają więcej dzieci, to są matki, które przeżywają prawdziwe szczęście, takiego spełnienia się, ale też odkrywają to bogactwo miłości takiej ofiarującej się, poświęcającej się dla dziecka, a im więcej tych dzieci jest wychowywanych, tym to zabezpieczenie przez taką właśnie autodestrukcją, depresją, jakąś autoagresją, aż do samobójstwa włącznie jest większe i te kobiety naprawdę są dobrze wtedy zabezpieczone przed takimi niebezpieczeństwami. I w końcu podkreślaliśmy, że dzisiaj niestety często występują takie przeszkody w dojściu do macierzyństwa. Ja to określiłem takim lękiem przed macierzyństwem. No pierwszy taki lęk bierze się stąd, że dzisiaj preferuje się model kobiety, która nie spełnia się poprzez macierzyństwo, ale spełnia się poprzez pracę zawodową. A zatem kobieta, która rozwija się zawodowo, osiąga sukces, robi karierę, dobrze zarabia, nabiera znaczenia w życiu społecznym, to jest cel dla kobiet. I rzeczywiście wiele kobiet próbuje sprostać tym wyzwaniom i realizować ten model. No niestety, jak się okazuje, chociaż tutaj już mniej na ten temat się mówi, jak gdyby tak wstydliwie zakrywając problemy tych kobiet, które osiągnąwszy nawet duże sukcesy w życiu zawodowym, robiąc karierę, w którymś momencie uświadamiają sobie, że ich życie traci sens, że tak naprawdę nie mają po co żyć, bo już osiągnęły wszystko to, co wydawało się dla nich najważniejsze, a nadal pozostają same. Nie znalazły partnera, nie znalazły miłości, nie weszły w relacje, w związki i nie mają własnej rodziny. Ale drugi taki lęk to jest lęk kobiety przed tym, że będzie matką, która no, nie spełni swojej roli. To jest taki lęk, że ona nie stanie spełnić tych ogromnych wymagań. Czyli innymi słowy, ona się boi, że nie będzie idealną matką. A skoro nie mogę być idealną matką, to lepiej w ogóle nie być matką. Lepiej w ogóle nie podejmować tej roli, nie wchodzić w tę rolę. Są kobiety, które od razu uważają, że są złymi matkami, byłyby, w ogóle nie chcą sobie nawet wyobrazić takiej swojej roli. Uważają, że się do tego nie nadają I tutaj też dużą rolę spełniają media, które powiedzmy wzbudzają te lęki, te obawy, często pokazując wiele takich przykładów bardzo negatywnych, zwłaszcza przez rodziny wielodzietne, pokazując, że to jest patologia, a tutaj takiego pełnego zabezpieczenia nie ma, więc te kobiety naprawdę są poddane ogromnej presji i często nie podejmują tego wyzwania, jakim jest macierzyństwo. I w końcu są takie matki, które naprawdę starają się już wchodzić w te swoje obowiązki i mimo, że nie sięgają ideałów, ale i tak negatywnie często oceniają swoje obowiązki, no ale mimo to próbują jakoś wypełnić do końca to zadanie, to też nie jest dobry wzór dla tych kobiet, które myślą o macierzyństwie, bo jeśli brakuje takich matek naprawdę szczęśliwych, takich matek realizujących się, a ten obraz bardzo rzadko można spotkać w mediach, w filmach, w programach, w internecie, to myślę, że dzisiaj, kiedy to jest taka naprawdę czwarta władza, która no, bardzo mocno wchodzi w życie codzienne nas, współczesnych ludzi, to kobiety no, nie mają dobrych wzorców. A jeśli jeszcze miały negatywne doświadczenia we własnych rodzinach, to tym bardziej uciekają, czy chronią się, czy próbują odsunąć od siebie właśnie tę miłość, z której mogłoby się zrodzić nowe życie, mogłyby przekazać życie i zrodzić dziecko, później się nim opiekować i je wychować. To mniej więcej tak w punktach takie problemy, które omówiliśmy w tej pierwszej części audycji.
Dziękuję serdecznie, księże profesorze. Takie pytanie się zrodziło we mnie, już wcześniej też o tym mówiłem księdzu profesorowi. Kobieta spełnia się jako matka i to jest takie coś naturalnego, coś, co też możemy powiedzieć zostało zaplanowane przez Stwórcę. Natomiast w jaki sposób my z jednej strony powinniśmy patrzeć, postrzegać te kobiety, które no, z różnych przyczyn dzieci mieć nie mogą, a z drugiej strony no, jaka rada, czy no, nie wiem, jak to nawet nazwać, ale w jaki sposób mają odczytywać ten znak, no bo to też pewnie jakiś znak od Pana Boga, te kobiety, które dzieci mieć nie mogą, ten no, brak tego daru, tak? Jak do tego podejść, żeby nie czuć się kimś w społeczeństwie z jednej strony też niespełnionym, ale też kimś gorszym może?
No tak, to ojciec rzeczywiście dotyka takiego problemu, który ma, powiedziałbym, takie dwie warstwy. I tu wybrzmiało to już z tego pytania ojca. Po pierwsze, możemy mówić tutaj o macierzyństwie duchowym. I macierzyństwo duchowe to jest właśnie sposób przeżywania tego, co jest naturalnym powołaniem kobiety, nie przez sam fakt macierzyństwa, czyli tego, o czym mówiliśmy, tego planowania, poczęcia, oczekiwania narodzin, opieki i wychowania dziecka, a jest to bardziej takie pragnienie służenia. To jest macierzyństwo duchowe, to jest sposób, o którym możemy rozmawiać z ludźmi wierzącymi, z tymi kobietami, dla których właśnie wiara, Bóg, Boże prawo, wola Boża, plan stwórczy, plan zbawczy, czyli nie tylko natura w planie stwórczym, ale również wieczność i ten ostateczny cel, czyli zbawienie, mają jakąś określoną wartość. Z tymi kobietami możemy rozmawiać o macierzyństwie duchowym, podając im chociażby przykład sióstr zakonnych, czy w ogóle osób, bo mogą to być również dziewice konsekrowane, mogą to być z wyboru osoby świeckie, które pozostają bezżenne a chcą się poświęcić jakiemuś wymiarowi służby, czy poprzez apostolat, czy poprzez wolontariat, czy jakąś inną formę działalności społecznej. Więc możemy rozmawiać z tymi osobami, z tymi kobietami, dla których wartość tego ofiarowania siebie Bogu, tego niespełnienia się poprzez to macierzyństwo naturalne, potrafią uczynić również źródłem swojego szczęścia poprzez inny rodzaj służenia Bogu, nie poprzez zrodzenie i wychowanie dziecka, ale poprzez konkretne działanie na rzecz innych. Oczywiście to, co się tu nasuwa, to najprostszym sposobem jest, jeśli jest jeszcze na to czasu, możliwości i spełnia się w polskich tutaj warunkach, w polskim ustawodawstwie dosyć takich wymagających przepisów, prawa. Jeśli można adoptować dziecko, to oczywiście stajemy się przez to rodzicami, czy ta kobieta, no oczywiście to też musi być wspólna decyzja z mężem, bo to też tutaj może tak jeszcze nie wybrzmiało, ale macierzyństwo ma swój głęboki sens dopiero wtedy, kiedy jest matka i ojciec, nie tylko przy poczęciu, ale w całym tym procesie macierzyństwa. Więc te kobiety, które w tym właśnie świecie, kiedy mamy jakąś kobietę, no ja chcę być matką, chcę mieć dziecko, ale nie chcę mieć męża, ja sobie sama dam z wychowaniem. No tak, może sobie z wychowaniem da radę, ale z macierzyństwem sobie nie da rady. I ona nigdy matką do końca nie będzie bez ojca. Więc tutaj też musiałaby być wspólna decyzja, żeby zastanowić się ewentualnie nad taką adopcją, żeby pomóc dziecku, którego się opieką obejmie, bo to jest najprostszy sposób. Natomiast jeśli takiej możliwości nie ma, to mamy też możliwość objęcia opieką, modlitwą otoczenia tych dzieci, które się nie narodziły, a są zagrożone aborcją. My wiemy, że to są miliony istnień ludzkich, które można uratować w ten sposób. Więc ta adopcja duchowa może dać kobiecie, która buduje swoje życie na wierze, buduje swoje życie na nadziei, miłości do Pana Boga, dać poczucie tego spełnienia, bo no na tym polega ta duchowość człowieka, że ona powinna być ukierunkowana na konkretny cel, ale z uwzględnieniem tego odniesienia do Boga. Dalej, może to być również pomoc rodzinom, które borykają się, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, którym możemy w różny sposób pomagać, udzielać się. Bardzo dużo można zrobić w duszpasterstwie rodzin, przy parafiach. Więc ja tu tylko pokazuję, że to macierzyństwo duchowe musi się realizować. Tu nie chodzi o to tylko, żeby się modlić i pragnąć i składać Bogu ofiarę z siebie, bo tak to czynią osoby poświęcające się życiu konsekrowanemu, czy przez wybór życia bez małżeństwa. Natomiast chodzi o to, żeby ukierunkować to macierzyństwo duchowe. I w pewnym sensie taki patronat nad tym macierzyństwem duchowym sprawuje wtedy Maryja, która co prawda urodziła Syna Bożego, ale tak naprawdę to ona bardziej była też dla Jezusa tą właśnie matką duchową. No, zrodziła, bo taka była wola Boża, taki plan zbawczy. Ale tak naprawdę to ta główna rola Maryi to jest w opiece nad Synem Bożym, tym takim duchowym towarzyszeniu. A później widzimy ją pod krzyżem i Maryja dostaje zadanie. Jan ma się nią opiekować, ale Maryja w osobie Jana otrzymuje każdego z nas jako dziecko. I ona już nas nie zrodziła, ale jednak jest dla nas wszystkich matką. Więc to macierzyństwo duchowe tutaj jest jak najbardziej powiedzmy, uzasadnione i można o nim tu naprawdę byłoby bardzo dużo jeszcze mówić. Natomiast można na to spojrzeć jeszcze z drugiej strony, mianowicie osoby, które nie mają dziecka, ale też no, są tak poza tym wymiarem życia religijnego, prawda? Czyli są to ludzie, którzy przeżywają no, taką traumę o charakterze czysto naturalnym po prostu. I tacy ludzie najczęściej podejmują też te działania poprzez różnego rodzaju procedury. No, najbardziej tutaj w tej chwili taką możliwą do skorzystania jest procedura in vitro, czyli zapłodnienia pozaustrojowego. I próbują, jak oni nazywają, leczyć niepłodność. Jak dobrze wiemy, to nie jest żadne leczenie niepłodności, tylko to jest próba po prostu przekazania życia, no pozaustrojowe działanie. Ale można tym, którzy nie odnajdują się w tej sferze religijnej, kobietom, jeśli to jest tylko możliwe, to właśnie pokazać tę właśnie drogę poszukiwania tego, co użyję tu słowa trochę trudnego, mianowicie będzie transcendować ich życie. Transcendować. Co to znaczy? Transcendencja, gdy weźmiemy źródłosłów, to etymologię tego słowa, to znaczy, że pokażemy tym kobietom, że mogą próbować wyjść z tego więzienia, w którym się czują, bo kobieta wbrew pozorom, która nie rodzi, to ona się właśnie czuje w jakimś więzieniu, że można z tego więzienia wyjść poprzez szukanie tych wartości najwyższych. To nie musi być od razu Bóg osobowy, tylko pokazanie, że jest coś więcej niż tylko życie. I często właśnie poszukiwanie tego czegoś więcej pozwala człowiekowi wrócić do siebie, ale już przemienionym, otwartym na innych ludzi. Inaczej się patrzy na tych ludzi, ale też patrzy się przede wszystkim inaczej na siebie. Bo tak naprawdę to, gdybym z taką osobą rozmawiał, z taką kobietą, to bym podkreślał to, że trzeba jej przede wszystkim pomóc w tym, żeby zaczęła patrzeć trochę inaczej na siebie, żeby zobaczyła w sobie wartość, żeby zobaczyła w sobie wielkość, mimo że nie może przekazać życia. Jest jednak matką.
Dziękuję serdecznie, księże profesorze. Rzeczywiście, no powiem tak może tylko z mojego punktu widzenia albo z punktu widzenia wierzących, że chyba wierzącym w Pana Boga, jakoś odnoszącym swoje życie do jakiejś rzeczywistości nadprzyrodzonej, jest łatwiej przyjąć taką sytuację, bo kiedy pojawia się taka pewna ściana, pewna bariera, to zaczynamy szukać gdzie indziej, prawda? Natomiast no, bywa tak, że ci, którzy mówią o sobie, że są niewierzący, że są ateistami, czy jakkolwiek to nazwać, na tej ścianie się zatrzymują, prawda? I nic dalej nie ma. Księże profesorze, czy do tego, co już zostało tutaj powiedziane, czy ewentualnie w uzupełnieniu tych słów, tego tematu macierzyństwa w Kościele i demokracji jeszcze o czymś zapomnieliśmy? Wiadomo, że temat jest bardzo szeroki, natomiast jasne. Czy coś jeszcze jest takiego istotnego, że zanim oddamy głos słuchaczom, o czym warto byłoby jeszcze tutaj wspomnieć?
Jasne. Ja bym powrócił, bo nie było na to za bardzo czasu, żeby trochę się skupić jeszcze na tym, co związane jest z samym przekazywaniem życia. Rozumiem tu szerzej, nie tylko moment samego poczęcia, ale rozumiem tu cały ten proces wzrastania człowieka w ciele kobiety, która no, staje się dla tego dziecka, jak to już sobie powiedzieliśmy, domem, pierwszym domem dla dziecka, które ma się urodzić. To jest dom, to są warunki, w których kobieta powinna zapewnić dziecku optymalne warunki. O tym nie mówiliśmy w tej pierwszej części, ale chciałbym tu trochę ten temat jeszcze naświetlić z kilku punktów widzenia. No, najpierw to, że jeśli traktujemy to kobiece ciało, ciało matki jako mieszkanie dla dziecka, to miejmy świadomość, że trzeba o takie mieszkanie, o taki dom dbać. A więc kobieta, która już przed poczęciem nawet myśli, żeby być matką, w ogóle patrząc na swoją matkę, pragnie kiedyś sama być matką, powinna o swoją kondycję fizyczną, o swoje zdrowie zadbać. Ja powiem szczerze, że chociażby to widać po długości życia w Polsce kobiet i mężczyzn, prawdopodobnie jest tu wiele przyczyn, ale sądzę, że kobiety w jakiś sposób się wywiązują z tego, potrafią bardziej niż mężczyźni o siebie zadbać, bo gdzieś to jest związane właśnie z ich macierzyństwem, że odpowiednie odżywianie się, unikanie używek typu papieros, alkohol, tutaj nawet jakieś powiedzmy, rozpatrywanie różnego rodzaju takiej higieny życia, żeby być wyspanym, wypoczętym, bo to wszystko przekłada się później na ten komfort życia dziecka. Dziecko, jeśli w tym domu się pojawi, to chciałoby mieć dom, no tak jak każdy z nas, uporządkowany, czysty, przyjazny, w którym wszystko jest na swoim miejscu, prawda? Więc kobiety, bo niektóre kobiety mówią tak, no co prawda ja paliłam papierosy, ale tylko do momentu poczęcia, a później na czas ciąży przestałam palić, dopiero zaczęłam z powrotem palić, jak urodziłam dziecko, nie? Czy tak też z alkoholem. Ja wiele razy słyszałem takie wypowiedzi, więc to na pewno nie jest dom, w którym dziecko będzie się komfortowo czuć, bo to dla dziecka nie jest dobry, przyjazny klimat, kiedy matka sama poddaje się takim organicznym katuszom, a to wszystko też później oddziałuje na dziecko. Więc tutaj na pewno trzeba dużo mówić o higienie, uświadamiać, pokazywać, że z tej racji, że każda kobieta potencjalnie jest matką, powinna o to zadbać, nie? Ale też podkreślajmy przy okazji, że to bycie matką to nie tylko to fizyczne zadbanie o swoją naturę, żeby być atrakcyjną, ładnie wyglądającą, zdrową, wypoczętą i tak dalej, ale to również stan ducha, prawda? Mówiliśmy sobie w pierwszej części programu taki aforyzm właściwie, że jeżeli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki, to ma świątynię w całym domu. Czyli jeśli uporządkowane jest serce matki, to jest symbol życia duchowego. Więc jeśli to serce wypełnione jest miłością Boga, Jego obecnością, to wszystko wokół też się porządkuje, prawda, w życiu kobiety. To nie znaczy, że życie stanie się idealne, bez żadnych problemów, bez tutaj jakichś konfliktów, nic się nie będzie dziać. Będzie, tylko będzie można sobie też z tym jakoś łatwiej poradzić. To jest jedna rzecz. Druga, posłużę się tu też przy tej okazji już badaniami, bo powinniśmy mieć świadomość, że jeśli chodzi o biologię, to biologia w pewien sposób też zabezpiecza to życie, które ma się narodzić. No, wiemy już i to z badań wynika, że zanim dziecko się urodzi, kiedy są małżonkowie, rozpoczynają również to życie płciowe, czyli ta miłość, ona się w ich życiu konkretyzuje, przeżywają akty płciowe, to dla przyszłego życia też jest bardzo ważne, bo jak z badań wynika, nasienie mężczyzny przygotowuje łono kobiety do tego, żeby przyszły zarodek, z którego zrodzi się życie, nie został odrzucony jako ciało obce. W pewien sposób kobieta przygotowuje się do przyjęcia tego nowego życia. To jest jej układ odpornościowy, też się przygotowuje, żeby zaakceptować to życie, które ona będzie mieć w sobie i żeby organizm się przyzwyczaił. To, jak z badań wynika, to różnie podają, ale no, gdzieś około pół roku takiego właśnie bycia ze sobą już przygotowuje kobietę do właśnie od tej strony biologicznej. Więc zobaczmy, ile tutaj wchodzi takich bardzo już szczegółowych, nawet medycznych, czysto naturalnych, ale towarzyszących macierzyństwu procedur, procesów, które należałoby uwzględnić. Tu nie można być tak, że ktoś przypadkowo właśnie bez tego bycia razem w miłości jednorazowo, właśnie tak jak te niektóre samotne kobiety mówią, że nieważne, ja nie potrzebuję dla swojego dziecka wychowawcy, ja potrzebuję tylko dawcy nasienia, a ja sobie później ze wszystkim dam radę. Ona jest nawet nieprzygotowana do tego, żeby jej organizm naprawdę stał się domem dla dziecka. Więc o tej higienie naprawdę należałoby jak najwięcej mówić, bo to tylko potwierdza, że tym najlepszym, idealnym bym powiedział, stanem, w którym życie może zaistnieć i od początku będzie otoczone właściwą opieką, to jest właśnie małżeństwo i to szczęśliwe małżeństwo. W tym ostatnim programie, który mieliśmy, mówiąc o małżeństwie, podkreślaliśmy, że tak naprawdę podstawą małżeństwa sakramentalnego jest miłość. Bo to jest nawet w tym przyrzeczeniu, ślubuję ci miłość. A później dopiero jest wierność, czyli jedność, uczciwość i trwanie aż do końca. Więc tutaj małżeństwo jest rzeczywiście nie tylko jakimś tutaj przez Kościół wprowadzanym prawem, ale tak człowiek jest przygotowany do tego, żeby życie przekazywać dalej. I tutaj dużą rolę w przygotowaniu kobiet do właśnie takiego przeżywania macierzyństwa spełniły szkoły rodzenia. Te pierwsze szkoły rodzenia powstały w Polsce tak na przełomie 56-57 roku, a więc to już jest sporo lat temu, a ich prekursorem był pan profesor Włodzimierz Fijałkowski. Zresztą miałem to szczęście, że on również wykładał w seminarium, w którym ja kończyłem we Włocławku, medycynę pastoralną i miałem to szczęście słuchać jego wykładów i naprawdę poczytuję sobie to jako wielkie bogactwo i skarb, który przeniosłem również do swojego kapłaństwa, bo to, jak on mówił, jak potrafił mówić, jak mówił prostym językiem, jakimi przykładami, ja tutaj nawet trochę korzystam z tego, co profesor Fijałkowski przekazywał nam. Zresztą sporo zostawił literatury, artykułów, też książki, więc można do nich dotrzeć, jeśli wejdziemy w spisy rzeczowe, biblioteki, to można literaturę na ten temat znaleźć. I tam właśnie w tych szkołach rodzenia uświadamia się, no już to jest etap, kiedy dziecko jest poczęte, ale uświadamia się matki i ojców, jak ogromną rolę teraz będzie spełniać to, jak oni się między sobą będą porozumiewać, jak to dużo będzie znaczyć ich miłość, która będzie się wyrażać, ile ciepła, ile takiego okazywania sobie uczuć powinni sobie dawać, żeby przygotować się do dziecka, a jednocześnie to dziecko już kształtować. Bo tam jest właśnie w tym okresie prenatalnym już początek też wychowania. tego wychowania, które zaprocentuje później poprzez to, jak dziecko będzie się rozwijać, dojrzewać, uczyć się i przystosowywać też i stawać się w przyszłości przez uspołecznienie członkiem społeczności. Więc te szkoły rodzenia mają ogromną rolę i dzisiaj też dobrze prowadzone szkoły, a jest takich dużo, przygotowują do porodu, dają możliwości, przygotowują również kobiety poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, ale przede wszystkim od tej strony psychicznej, bo wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych takich zadań, jakie spełnia taka szkoła. I chciałbym tu jeszcze, bo mówiliśmy już o oksytocynie i o endorfinach, ale jest też taki hormon stresu, kortyzol. Mówię te nazwy, bo być może ktoś się zainteresował, wtedy można sobie wygooglować, czy tam znaleźć gdzieś w internecie, żeby się też tym zainteresować, bo wydaje mi się, że to, co my mówimy, to jest tylko taka zachęta, żeby poszukiwać wiedzy, poszukiwać informacji, a właśnie ten hormon stresu towarzyszy kobiecie w momentach, kiedy przeżywa rzeczywiście jakieś trudne chwile, kiedy przychodzą chwile jakiegoś smutku, załamania, przychodzi jakaś depresja, przychodzą jakieś czarne myśli. To może być spowodowane różnymi przyczynami, ale jeśli matka jest tego świadoma i zauważy tego symptomy, bo to się zaraz przekłada na to, jak dziecko się czuje, to wydaje się, że jeśli ma tę świadomość, to będzie się starała temu zapobiec i taki stan w miarę szybko opanować, żeby dziecko nie poniosło przez to jakiejś szkody.
Dziękuję panie księże profesorze, przepraszam. 17 minut po 22, drodzy państwo, czas nam szybko biegnie, ale no, tematy są bardzo, bardzo ciekawe i takie praktycznie odnoszące się do codziennego życia, dlatego tym bardziej dziękujemy za to, że mamy możliwość gościć księdza profesora tutaj u nas w Radiu Maryja, ale zapraszamy też państwa do tego, by telefonować, by dzielić się może swoimi świadectwami, bo to też jest bardzo ważne zawsze, swoim przeżywaniem też macierzyństwa, ale jeżeli pojawiłyby się jakieś też pytania, sugestie, wątpliwości, to zachęcamy do tego, by telefonować. Przypomnę numery telefonów do naszego studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Natomiast dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Słuchacze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wybierają wcześniej numer 011 48 56.
Tak stałam w kolejce po szczęście. Zesłał miłość rozmiar XL. Więc dlaczego wciąż chcę czegoś więcej? Czego jeszcze do szczęścia brak? Skoro w sercu słońce wciąż świeci, czemu pragnę każdego dnia, żeby zjawił się wreszcie ktoś trzeci?
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna to z Lublina dzwonię. Bardzo dziękuję za tę audycję, ponieważ kiedy usłyszałam temat dzisiejszych rozważań, przyszła mi na myśl postać sługi Bożego Stefana Prymasa Wyszyńskiego, pod skrzydłami, które wychowaliśmy się, nasze pokolenie. Więc właśnie w tym systemie pogardy dla kobiety, dla macierzyństwa, dla życia, Pan Bóg nam podał taką osobę, osobie prymasa, no i oczywiście Karola, kardynała Wojtyły. I Maryję wskazywał na jako wzór, prawda, dla nas właśnie zazdroszczą nam Polakom, że wychowani jesteśmy pod w niewoli Maryi, która jest dla nas tym wzorem pięknego macierzyństwa. Tu chciałam właśnie wspomnieć też swoją przyjaciółkę, no panią profesor Kornas Biele Dorotę, która właśnie wtedy przekazywała jakby tę myśl transcendentu macierzyństwa duchowego, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, odpowiedzialność zawsze jako to młoda dziewczyna nie mogłam pojąć, że prawda Maryja, matka do końca stała pod krzyżem. To było dla naszych matek takim wzorem. No i myślę, że powinno być dalej. A pani Bielowa, pamiętam po pierwszej wizycie Jana Pawła II, kiedy społeczność Uniwersytetu miała spotkanie w Bazylice Jasnogórskiej z prymas Wyszyńska, przede wszystkim Jan Paweł II. Więc w drodze powrotnej po tej nauce właśnie zwróciła uwagę, że w ogóle nie ma żadnych opracowań naukowych na temat życia prenatalnego. Więc tutaj też zobaczyłam taki palec Boży, opatrzność Boską, żeby jednak ona już wtedy twierdziła przez łaskę Chrztu Świętego, dostrzegała, że już serce matki jest bardzo związane z sercem dzieciątka, człowieka, które już reaguje, które już partycypuje życie matki. Także tu nas uwrażliwiała na wielką odpowiedzialność. Na razie dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią Krystynę.
Bardzo dziękuję za głos. To rzeczywiście tutaj zwróciła pani na bardzo ważną rzecz. Zresztą zachęcam naszych słuchaczy do zainteresowania się publikacjami pani Doroty Kornas-Bieli, bo rzeczywiście ona ma tu duże osiągnięcia i w tym względzie wiele potrafiła już odkryć i przekazać. Więc warto czytać te publikacje. Ja bym tutaj, skupiając się na tym, co pani powiedziała, powiedział jeszcze to, że oczywiście ten wymiar duchowy tutaj stawiamy na pierwszym miejscu i to jest bezdyskusyjne, bo taka jest natura człowieka. On jest duchem ucieleśnionym i idzie w stronę uduchowionego ciała, które kiedyś będziemy mieć uwielbione. Więc taki jest człowiek. To nie jest tylko ciało, jest też duch. Ale patrząc na kobietę przygotowaną do macierzyństwa, a później na rolę, jaką spełnia, można powiedzieć, że nawet tutaj widać po tym zachowaniu kobiety, że ona z natury jest przygotowana do opieki nad dzieckiem. I jej wszystkie zmysły, dotyk, słuch, zapach, ponieważ są bardziej wrażliwe niż u mężczyzny, ona zupełnie inaczej reaguje. I tutaj wyczytałem coś takiego, na przykład, by tata dostrzegł smutek dziecka, musiałoby ono zapłakać. Natomiast mama zauważy to na przykład w spojrzeniu dziecka lub nawet w wyrazie twarzy, bo ta duchowość matki musi się też objawiać, konkretyzować. I to są też te zewnętrzne oznaki, symbolami tego, co tak naprawdę dzieje się w jej wnętrzu. No, kobieta też szybciej niż mężczyzna usłyszy płacz dziecka w nocy. Nie tylko dlatego, że więcej kocha, ale dlatego, że w sensie fizycznym ma lepszy słuch od mężczyzny, jest wyczulona na płacz dziecka i potrafi zidentyfikować nawet wtedy, kiedy jest fizycznie od niego oddalona płacz dziecka, zwłaszcza w pierwszych miesiącach jego życia. Też matka odczuwa bardzo brak dziecka, bo wtedy to odbiera, jakby to był brak części jej samej. Więc tutaj jak najbardziej musimy łączyć tę duchowość, ale patrzeć też na tę naturę i traktować tę naturę jako symbole i znaki tej głębokiej duchowości kobiety.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, Bernadeta z Małopolski. Ja z tym wszystkim, co słyszę, bardzo się zgadzam. Macierzyństwo to jest cudowna, najwspanialsza rzecz, jaka może spotkać kobietę. Okazuje się, że ja chciałam się odnieść do tego, co powiedział ksiądz wcześniej, a mianowicie do tego, że chce się zniszczyć naród. I nie będzie się wychowywała dziewczynka do macierzyństwa, jeżeli na przykład kiedyś widziało się dziewczynki bawiące się lalkami, bożące w wózeczku i wtedy naśladujące swoich rodziców, prawda? Często powtarzały słowa, jesteś taka niegrzeczna, patrz, jaką masz ładną sukieneczkę. Dzisiaj trudno, żeby dziewczynka woziła jakąś tam modelkę, księżniczkę, czy jakąś lalkę z monstrualnie wielką, nieproporcjonalną głową. No bo to jest wylanie już widok dorosłej kobiety, a nie dziecka, lalki dziecka. I tu jest także wielki problem. No, tak należy przygotowywać właśnie dzieci. I jeszcze najważniejszy problem. Będą dzieci, będą wspaniałe matki. Jeżeli młodzież będzie mniej zdemoralizowana, jeżeli nie będzie po prostu życia traktowała jako co chwilę innej, nowej przyjemności. A im bardziej za tą przyjemnością goni, tym mniej doznaje właśnie takiej prawdziwej radości, rozkoszy, no, którą może dać tylko małżeństwo. No więc tylko tyle chciałam się odnieść właśnie. Przecież w marketach, w sklepach nie widzi się takich laleczek, które można włożyć do wózeczka i udawać mamę. I tu także jest wielki, wielki problem, ponieważ ja pracowałam z dziećmi, więc no właśnie na to szczególnie zwróciłam uwagę. Te dziewczynki zawsze się czują gorsze w porównaniu z tymi lalkami wystrojonymi. No to szczęść Boże i dziękuję za audycję.
Bardzo dziękuję pani Bernardetto, bardzo, bo pani dotyka, wydawałoby się z pozoru błahego problemu, ale to jest rzeczywiście problem poważny, bo dotykamy tu również sprawy przemysłu, sprawy tego marketingu, prawda? dzisiaj przygotowuje się produkty nie po to, żeby one wypełniły jakąś tam rolę, misję też, tylko żeby można na nich zarobić. Więc sprzedaje się to, co jest modne, co akurat pożądane i specjalnie się jeszcze te różne modele kreuje. Niestety dużą rolę ma również tutaj to gender, z którym no, próbujemy sobie jakoś dać radę, prawda? To jest taka zmiana sposobu myślenia. No jeśli ja słyszę, że już były pierwsze próby, żeby w przedszkolu dziewczynki ubierać za chłopców, a chłopców za dziewczynki, a takie próby były i to można dotrzeć do przykładów, które już miały miejsce, to znaczy, że rzeczywiście coś się nie w porządku dzieje. Prawda? Poza tym niestety przez różnego rodzaju dzisiaj przedmioty codziennego użytku, już nie mówię o zabawkach, ale rośnie nam pokolenie tabletowe, czyli dziecko już w wózeczku dostaje do obsługi tablet i dziecko, jak już słyszałem, ono jeszcze nie chodzi, ale paluszkami już roczne dziecko przesuwa po tablecie i już się uczy obsługiwać ekran dotykowy, prawda? Ja widzę tutaj ogromną zmianę i to już widać nawet to rodzice, którzy mają więcej dzieci, to mówią, że dziecko, które ma 10 lat, różni się bardzo mocno od tego, które ma 5 lat, a to, które ma 5, no to ono jeszcze słabo się posługuje tabletem, a to, które ma roczek, już dostaje tablet i ono szybciej te umiejętności zdobywa. No, trzeba tutaj no, podkreślić tę ogromną rolę rodziców, o której tu mówimy. Macierzyństwo to jest też wychowanie. I my musimy mieć świadomość, że to, co mówił Jan 23, jedna dobra matka jest warta tyle, co 100 nauczycieli. Jedna dobra matka. Więc jeśli matka ma świadomość swojej roli, swojego obowiązku wobec dziecka, żeby mu stworzyć dom, tak jak ciało jej było domem, w pewnym sensie niezasłużenie dobrze zorganizowanym, tak ona już, kiedy dziecko urodzi, powinna też ten dom w znaczeniu symbolicznym, nie tylko materialnym, ale symbolicznym stworzyć dziecku.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Jerzy z Podjeleniej Góry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałem włączyć w tą dyskusję, bo słuchałem przedtem i teraz. I księdze profesorze, ja jestem dzieckiem, mam w tej chwili 64 lata, ale jestem dzieckiem właśnie takich rodziców, którzy mnie nie spłodzili, a wzięli mnie na wychowanie. Ja o tym się dowiedziałem, mając 18 lat, praktycznie parę miesięcy przed własnym ślubem, gdzie brałem wcześniej ślub, no, zanim ukończyłem 21 lat. I właśnie chciałem tu, bo w tej chwili co się mówi na temat tej in vitro i tak dalej, i tak dalej. Nie w tym kierunku trzeba iść. Tym kobietom, które nie mogą mieć dzieci z różnych względów, nawet i chorobowych, trzeba właśnie jakoś dać, no, przekazać to, że naprawdę jest wiele dzieci, które się narodziły, a po prostu może nie mają właśnie kto ich wziąć na wychowanie. Moi rodzice, ci co mnie wychowali, byli prostymi ludźmi, gospodarkę mieli, ja byłem jednym tym dzieckiem, nie mieli więcej dzieci, ale życzyłbym wszystkim dzieciom narodzonym, żeby tak kochali swoje dzieci jak ci rodzice, bo ja na nich mówię, rodzice, wszystko mi dali. Całą pracę w gospodarstwie, ja byłem najlepiej ubierany w całej wsi, niczego mi nie brakowało, kochali mnie nad życie. Kochali mnie nad życie, zresztą nie tylko oni, bo większość w miejscowości, w której mieszkałem, wiedzieli o tym. Nigdy nikt nie dokuczył mi. Nigdy mi nie powiedział, że jestem dzieckiem jakimś nie tych rodziców, czy tak dalej. Ale do tego chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że moi rodzice już dawno nie żyją, ci, co mnie wychowali, i znalazła kontakt ze mną ta matka biologiczna, która po prostu mnie urodziła. Ona mnie urodziła, mając 15 lat. tak jak mi opowiadała, to jej babka po prostu była jakaś taka, no, no, że to było straszne zgorszenie, że panna, panienka i dziecko. I prawdopodobnie tylko dlatego mnie oddali na wychowanie. Utrzymuję tam kontakt z nią, ale mamo jej nie powiem, bo mi to przez gardło by jakoś nie przeszło. No, ale to już mniejsza o to. Ja po prostu w tym kierunku, żeby tym kobietom, które biorą dzieci na wychowanie, i to nie jest powiedziane, że jak już tam ktoś z rodziny pijackiej, ja znam przykłady, gdzie z rodzin pijackich wychodzą bardzo mądre dzieci, kształcą się, są lekarzami i nie tylko. Także to nie jest powiedziane, że jak już jest dziecko z rodziny pijackiej, to już ono będzie też pijakiem. To jest nieprawda. Wszystkim dyryguje Pan Bóg. Ja zresztą, szczerze mówiąc, to całe życie w tej chwili się modlę i dziękuję Panu Bogu i Matce Przenajświętszej, że mi dała takich no, wychowanków, że tak mnie wychowali i pokazali mi drogę do Pana Boga. Od 6 lat byłem ministrantem aż do szkoły zawodowej. No, kocham ich nad życie, powiem szczerze, cały czas tęsknię za nimi i brakuje mi ich. To tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże. Bardzo, bardzo mądra i bardzo, no, ciekawa audycja. Więcej takich. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Panie Jerzy, bardzo dziękuję za ten telefon. Naprawdę z uwagą słuchałem każdego słowa, bo Pan pokazuje na swojej osobie to, co my tak teoretycznie mówimy. Ja kiedyś znalazłem takie stwierdzenie, że dzieci potrzebują miłości, szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują. I ja myślę, że w pewnym sensie to Pana dotyczy, bo widocznie to nie możemy nikogo osądzać. To nie o to chodzi, żeby osądzać Pana biologiczną mamę, bo to jest często bardzo trudny wybór i ogromne cierpienie dla tej matki, która musi oddać dziecko. Ale Pan pokazuje, że dzieci potrzebują miłości wszystkie, ale szczególnie gdy na nią nie zasługują. I Pan, na pewno to gdzieś tam było. Rodzice Pana, ci, których Pan nazywa rodzicami, bo Pana wychowali, a tak trzeba o nich mówić, bo nie tylko ci, którzy zrodzą, są, tak jak mówimy, że macierzyństwo to jest nie tylko zrodzenie, to jest cały proces. Więc to są naprawdę Pana rodzice. I oni z pewnością gdzieś intuicyjnie to wyczuwali, że Pan szczególnie zasługuje na miłość, potrafili tę miłość Panu wlać, a teraz Pan się tą miłością wdzięcza. No, trudno sobie wyobrazić piękniejszy przykład takiej prawdziwej miłości macierzyńskiej.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Krakowa. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą wspaniałą audycję. Słuchałam poprzednie i teraz też. Naprawdę ten temat powinien jeszcze być wiele razy poruszany, bo to jest temat rzeka. Ja chciałam z pewnej innej strony pewną rzecz poruszyć, więc problem matek samotnych. Proszę Państwa, jestem samotną matką, to znaczy nie jestem samotna, jestem matką, która wychowywała sama dziecko. I boli mnie, jeśli są opinie, ja już jestem mocno starsza, córka jest dorosła już, jest wspaniałą dziewczyną, mądrą osobą. Nie powiem, że było łatwo, ale na co chciałam zwrócić uwagę. Rodzina moja była wspaniała. Cudownego ojca miałam, cudowną matkę i Bogu dziękuję do tej pory coraz bardziej, że mnie do tej rodziny właśnie dał, że mnie umieścił w tej rodzinie. Trudno to powiedzieć, będę pisać wspomnienia rodzinne. Miałam dwóch starszych braci, byliśmy naprawdę wspaniałą rodziną i marzyłam o takiej rodzinie. Marzyłam, oczywiście miałam swoje sukcesy, można powiedzieć artystyczne, bo związane z fortepianem. Wszystko było pięknie i byłam już dojrzałą kobietą, kiedy na świat moje dzieciątko zaczęło przychodzić. To znaczy przyszło, zjawiło się, ale jeszcze mówię przed narodzeniem. Okazało się, że niestety, ale nie ma możliwości takiej, to ja zadecydowałam, żeby być razem z ojcem tego dziecka. I proszę Państwa, to jest bardzo łatwo powiedzieć, a bo matka sama chce i mówi tak, a no ja będę sama, po co mi mąż, po co mi dzieci, po co mi rodzina, po co mi ktokolwiek, dam sobie radę. To nie jest tak. To jest tylko teoria. W praktyce jest bardzo trudno i to jest bardzo ciężka decyzja. Żadna kobieta, odpowiedzialna kobieta, chyba że taka, która ma dwór do pomocy i pieniędzy mnóstwo i tak dalej. Ale w tej chwili, tym bardziej, kiedy są takie sytuacje, że mężczyźni tak samo i kobiety oczywiście, ale mężczyźni bardzo często są nieodpowiedzialni, bardzo często są niebezpieczni, proszę Państwa. Różnie jest i decyzja, żeby zostać samą, jeszcze przed urodzeniem ją podjęłam, to nie jest łatwa decyzja, to jest tragedia. Ale powiem Państwu jedno, nie miałam zamiaru mówić, bo to jest za bardzo moja osobista sprawa i mojego dziecka, mojej córki, ale gdybym miała najcudowniejszą rodzinę, takiego męża, jak był mój ojciec, to nigdy w życiu nie doświadczyłabym tak nieprawdopodobnej opieki Bożej. To też napiszę. To też muszę wszystko opisać. No, może pokoleniu dalszemu przyda się to kiedyś. Może komuś pomoże. Nieprawdopodobną, ale oczywiście w myśl tego, co właśnie siostra Faustyna pisze w dzienniczku, gdzie zresztą kiedyś potem uczyłam religii w Łagiewnikach w ośrodku wychowawczym. Tak, jeśli ufność wasza będzie wielka, to hojności mojej nie będzie miary. Proszę sobie wyobrazić, że były takie momenty, że dziecko miało 1,5 roczku, było samo, mieszkam w olbrzymim bloczysku, gdzie jest 10 mieszkań na jednej kondygnacji, kondygnacji jest 10. I naraz okazuje się, przychodzi pani doktor w zimie, godzina 8, po 8 godzinie, natychmiast antybiotyk, proszę. No to co mam robić? Chyba w 10 miejscach byłam, w kilkunastu nawet, prosząc, czy ktoś z sąsiadów nie przyszedłby na tę godzinę, kiedy ja pojadę do apteki po lekarstwo. Nie no, każdy ma swoje sprawy, prawda? Nie mówię, że zawsze tak było, ale akurat wtedy nie. Niestety. I co mogłam zrobić? W tym momencie przyszło mi na myśl, że przecież jest anioł stróż tego dziecka. I powiedziałam, rozpłakałam się i powiedziałam, aniele stróżu, ty jesteś moim przyjacielem, bo ty masz zadanie takie jak ja, po prostu opiekować się tą dzieciną. Więc proszę cię, bądź przy niej. Zostawiłam jej przy główce obrazeczek Pana Jezusa Miłosiernego, zamknęłam drzwi na klucz i pojechałam. Za 1,5 godziny wróciłam. Nawet nie bałam się. Bogu zaufałam. Tak się nauczyłam Bogu ufać. A dziecko uśmiechnięte, całe, zdrowe, nie wypadło z kojca, nic się nie stało. Takich sytuacji była ogromna ilość. Potem przyszła szkoła, potem przyszły lata nastolatki, potem były trudności, potem było nie będę się modlić do ściany, potem było mamo nie masz racji, potem doczekałam się, wyjeżdżam za granicę już po studiach, wyjeżdżam za granicę, ale nie musisz wiedzieć gdzie, bo jestem dorosła. Mhm.
Tak, pani Małgorzato, ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale myślę, że już no, wybrzmiało to, co miało wybrzmieć i pozwolimy księdzu profesorowi się odnieść, ale też damy szansę innym słuchaczom, ponieważ dzwonią te telefony i z tego bardzo się cieszymy. Księże profesorze.
Pani Małgorzato, zasłuchałem się i rzeczywiście, gdyby nie czas tutaj antenowy, myślę, że ze mną i wszyscy inni słuchacze wysłuchalibyśmy do końca tego, co pani w tej chwili ma do powiedzenia, ale możemy się domyślić, że pani przeżyła cud miłości matczynej. To jest rzeczywiście. Ja bardzo przepraszam, jeśli którakolwiek mama odebrała moje słowa nie tak, jak były moje intencje. Broń Boże, ja żadnej mamy, która sama wychowuje, nie oceniłbym, a tym bardziej nie potępił, bo wiem, że przyczyny często są tak skomplikowane, a nawet gdyby nie były, ale to są decyzje często bardzo trudne, kiedy się decyduje sama wychowywać dziecko. Trzeba to umieć uszanować, zrozumieć i pomagać. I ja myślę, że do tego to bym dodał to, co mi się bardzo podoba w literaturze, często to w różnej formie jest pokazywane. Mianowicie zadaniem matki jest zatroszczyć się o to, co możliwe, ale powierzyć Bogu to, co niemożliwe. I z tego, co pani tu powiedziała, to ja widzę. Pani staje wobec sytuacji, wydawałoby się, no, takiej, gdzie już nic nie można poradzić. Ale ta niemożliwa po ludzku sytuacja, kiedy Bóg wkracza, widzimy, że przynosi samo dobro. Pani Małgorzato, pani serdecznie gratuluję i życzę, żeby ta miłość, genialna miłość pani, złota miłość pani matczyna była taką miłością, która będzie wieczną miłością.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Ta audycja to tak, jakby była o mnie. Ja dzwonię z Gdańska, mam na imię Krystyna. Jestem słuchaczką Radia Maryja kilka lat. I jestem taką właśnie niechcianą, odrzucaną, taką matką i dzieci te obadrałam się wiele lat, a dwa lata temu tak się źle czułam, że 28 grudnia nie przyjęłam nowego dziecka, bo akurat ci ludzie przechodzą pod moim oknem w Gdańsku z kościoła świętej Brygidy do Mariackiego, ale leżałam i tak się złożyło, że w okolicy dzieci, znajome mi młode dziewczyny, panie miały, spodziewały się dziecka. To jedna, druga, trzecia i czwarta, tak się złożyło. Nawet nie znałam tej czwartej, bo to taka skrzypaczka w kościele pięknie grała. I potem się tak złożyło, że jedna babcia prosiła mnie, żeby się modlić o dziecko, bo tak się urodziło, tak miała poprzestawiane te żyły. No i to już jest teraz taki drugi rok, teraz mi się tych dzieci takich bieżących nazbierało ponad 10. A całe życie, jak tylko gdziekolwiek, jakie dziecko było, ja lgnęłam do niego, a te dzieci lgnęły do mnie, a te mamulki były tak zazdrosne. Nawet pani, która dziecko miała autystyczne, większą dziewczynkę ode mnie, potężniejszą, zamiast się cieszyć, że to dziecko przy mnie uczy się liczyć kotki, przy mnie uczy się nazywać drzewa, przy mnie uczy się, znaczy dzieci autystyczne śpiewają. I taki miałam z nią kontakt. W kościele, jak mnie zobaczyła ostatni raz, to tak te rączki mi dawała, tak mi tuliła, jak szarpnęła mamulka, jak poszły do Komunii Świętej, jak wróciły, to już trzymała ją i potem urządziła taki pokaz zdomowy takich nowych przyjaciółek i już zrezygnowała. I tak każde dziecko, te jedne dzieci, to osiem jedno miało, osiem, dziewięć, drugie 5 lat więcej. I też i koleżanek.
Halo? No coś nam rozłączyło. Czy jakoś ksiądz profesor chce odnieść do tych słów?
Tak, pani Krystyna, no mówi właśnie o tej sytuacji, o której my też tu mówiliśmy, że jeśli można z tą miłością, która rodzi się w sercu, bo każda matka ma, każda kobieta ma miłość matczyną w sercu. Ona nie musi jej produkować, ona ją po prostu ma. Jaka to jest miłość, którą ma matka? Ja kiedyś wynotowałem sobie i nauczyłem się tych słów na pamięć, bo uważam, że trzeba do nich wracać. Józef Ignacy Kraszewski tak pisał o miłości. Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacza, przebacza, odepchnięta wraca. To miłość macierzyńska. Ja myślę, że pani Krystyna właśnie poprzez to, co opowiada, to wszystkie te odblaski, wszystkie te koloryty miłości przeżywa, więc bez względu na to, co się będzie dziać w jej życiu, ona naprawdę będzie szczęśliwą matką właśnie przez to, że ma taką miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacza, przebacza, odepchnięta wraca.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych cierpiących. Mówi Paweł z okolic Torunia. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Ja uważam, że na postrzeganie macierzyństwa, na stosunek do niego ma duży wpływ słownictwo, które w XX wieku powstało. Już dawniej, kiedy się mówiło, że ktoś, na przykład, jeżeli kobieta miała urodzić dzieci, jest w stanie błogosławiony, że Bóg pobłogosławił na przykład kobietę, że urodzi jedno dziecko, czy może nawet bliźnięta, a później niestety to wszystko się zmieniło. Zaczęło się mówić o ciąży, jakby to był jakiś ciężar, coś złego, i wtedy mówiono, wtedy później nie tam życie, wtedy mówiono jakaś tam aborcja, wtedy jakieś czy gorsze określenia wtedy na aborcję, przerwanie ciąży, czy coś gorsze słowa, tak naprawdę też niemiłe, i wtedy to wszystko wpływało, i wtedy ruch feministyczny, to słownictwo wpływało na to, żeby macierzyństwo było źle postrzegane i źle się postrzegało wtedy się już rodzenie dzieci, i dziecko było jako ciężar, jako przeszkoda do realizacji swoich celów, do szczęścia, i to miało wpływ na to, że dzieci się teraz nie rodziło i nawet macierzyństwo było postrzegane jako patologia. To później wpływ miał na to jeszcze gorszy wpływ na postrzeganie w 60. roku życia. Wtedy nawet wprowadzono już na Zachodzie, bo już powstała już antykoncepcja hormonalna, i wtedy jak tak już wcześniej antykoncepcja istniała, to wtedy też masowo zaczęto stosować antykoncepcję. To miało wpływ na również na mentalność i wtedy na rewolucję seksualną, która powstała później. Jeszcze gorzej zaczęto to postrzegać macierzyństwo. Wtedy już masowo zaczęto wprowadzać na świecie aborcję. Już w 1920 roku na Związku Radzieckim, a wtedy lata w 50., to lat 56. w Polsce, wtedy 60., 70. lata w Europie Zachodniej, na świecie. I to też ma również wpływ na negatywne postrzeganie macierzyństwa. Macierzyństwo przestało być chronione już przez państwo pod względem, w stanie prenatalnym. I to wpływ miało również na to, że negatywnie zaczęło postrzegać, i macierzyństwo jest zły stosunek się ma. Wtedy ruchy feministyczne też miały mentalność lewicowych różnych ośrodków, mediów też miał na to wpływ. Na szczęście tutaj jest niezmienne nauczenia Kościoła w tej kwestii od Jana 23, później Pawła VI, Humanae Vitae, Jana Pawła II, Benedykta VI, czy teraz Franciszka. I zawsze Kościół chronił macierzyństwo, zawsze wspierał, otaczał, można powiedzieć, nawet czcią. Tutaj już na to macierzyństwo duży wpływ może być, bo tak już teraz media mają, wtedy również i teraz już byś miał internet, ale my musimy wszyscy ludzie pojedynczo musimy wspierać matki, które są w stanie błogosławionym, czy inne planują rodzinę, to trzeba zachęcać do tego, wspierać kogoś. Nie można się z nikogo wyśmiewać, ani negatywnie komuś odradzać, jeżeli ktoś by myślał o macierzyństwie, założeniu rodziny. Trzeba być się kierować równością i wielkodusznością. Teraz tej wielkodusznością by na świecie brakowało. Może na tym kończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Panie Pawle, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Głos Pana na pewno dotarł do naszych tutaj słuchaczy i oni sami przejrzą swoje słownictwo, bo rzeczywiście ten stan błogosławiony, życie pod sercem, a nie brzuch, to, co ja tu próbowałem, ten pierwszy dom dla dziecka, ciało matki, ale też jakieś sakrum w tej ciele kobiety widać na przykład po takim słownictwie nawet hebrajskim, bo słowo miłosierdzie po hebrajsku rachamim pochodzi od słowa rechem, czyli łono matczyne, które obdarza życiem. Więc ja myślę, że takim najpełniejszym, najpiękniejszym i najgłębszym wyrazem tego dążenia do uduchowienia również słownictwa to byłoby sięgnięcie właśnie do Biblii, bo tam mamy najwięcej i najpiękniejszych słów, którymi możemy określić właśnie to, co dzisiaj omawiamy, czyli macierzyństwo.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Jacek Zełku, pozdrawiam serdecznie księdza profesora, ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Myślę, że temat bardzo ważny, macierzyństwo, które jest wielkim darem i zadaniem, o czym mówił bardzo często papież Jan Paweł II, I dzisiaj niestety jeszcze chciałbym, żebyśmy poruszyli problem tych eurosierot, że często jeden z rodziców musi wyjechać albo obydwoje i dzieci niestety zostają same. A niestety ten trud macierzyństwa jest nie tylko dla matki, ale musi być podjęty we dwoje, także ojca. Jak mówił właśnie Jan Paweł II, że małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową. Więc no jest to wspólne zadanie i bez tego wspólnego właśnie zatroskania, no niestety mamy później problem tych eurosierot, a potem no państwo często sobie z tym nie radzi. Także dziękuję za ten program i za audycję i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. To też jest ważny głos. My w audycji poświęconej rodzinie, czyli to gdzieś były trzy audycje wcześniej, ja bardzo dużo, czerpiąc tutaj z nauczania prymasa Wyszyńskiego, przytaczałem wtedy jego takie bardzo prorocze słowa. Ja tylko tu je dzisiaj streszczę, że my Polacy, a przemawiał Wyszyński z okazji nowenny, czyli przygotowującej nas do obchodów tysiąclecia chrztu. I on mówił tak, że my Polacy często chcemy zbawiać świat, a powinniśmy myśleć o własnej ojczyźnie. Tutaj jest nasze miejsce. Tutaj powinniśmy budować dom. I to jest właśnie to, o czym mówimy, że jeśli chcemy mieć naród, chcemy mieć społeczeństwo zdrowe, to powinniśmy mieć świadomość, że najpierw zbawiajmy tu nasze społeczeństwo, nasz naród, a wtedy, jeśli już uporządkujemy tu swoje życie, będziemy mogli wyjeżdżać. Oczywiście, jak wiemy, powody wyjazdu są różne, bardzo często są to ekonomiczne motywy. No niemniej trzeba o tym mówić. Bardzo dziękuję za ten głos, bo myślę, że on też dotarł do tych, którzy się nad tym zastanowią. Być może niektórzy pomyślą o powrocie do ojczyzny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Danuta z Małopolski.
Szczęść Boże.
No ja mam ten dar i szczęście bycia matką trzech synów i dwóch córek. No jest to naprawdę wielki dar. Jestem szczęśliwą kobietą i matką. Natomiast no dzieci są cudowne, poświęciłam im wiele czasu, wiele czułości, miłości i uczę też ich tego samego, żeby były czułe, żeby opiekowały się, pomagają opiekować się dziadkiem, także uczą się dobrze. No ja jestem bardzo szczęśliwa. Natomiast dwa zdania, które dotyczą macierzyństwa. No obserwuję i słucham tutaj kobiet i dziewczyn, które są w stanie błogosławionym. No i widzę, że ogromnym problemem są niedojrzali mężczyźni. Wiele kobiet zdecydowało się urodzić dziecko poczęte, gdyby mężczyźni stanęli na wysokości zadania. Gdyby mężczyzna czuł się do obowiązku pomóc kobiecie, nie zostawiał ją samej sobie. No w wielu przypadkach i też widać po zdradach małżeńskich, no ze strony mężczyzn, że są to egoiści, którzy liczą na to, że kobiety będą zabiegały o nich. No duży problem z dziećmi, z narodzinami poczętych dzieci jest ze strony mężczyzn. No oczywiście są też wyrodne matki, ale gdyby te kobiety, które spodziewają się dzieci, były otoczone taką męską opieką i czuły się bezpiecznie, to myślę, że i dzieci rodziłoby się więcej i no i kobiety też by były szczęśliwe z tego macierzyństwa, które ich spotkało. Dlatego myślę, że ważną rolą naszą i matek i społeczeństwa jest no, wychowywać mężczyzn do, i synów naszych do odpowiedzialności, do troski o rodzinę, żeby nie umykali, nie uciekali. Może i my matki też wychowujemy tych naszych synów, nie przygotowujemy ich do roli ojca i do roli męża. No i tutaj jest duże zadanie i w tej edukacji szkolnej, przygotowanie do życia w rodzinie, i w edukacji katechetycznej, i w takiej ogólnej edukacji społecznej. No jednak to sama jestem kobietą i wiem, jak kobieta w momencie, kiedy jest w ciąży, potrzebuje opieki męża, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i dla siebie, i dla dziecka. Także myślę, że ten kryzys ojcostwa i takiej odpowiedzialności mężczyzny za życie, no mamy to. I to też wiele, wiele rzeczy takich złych i dla dzieci, które się poczęły, i kobiety podejmują tak drastyczne decyzje o aborcji, czy o tych tabletkach czynoporonnych. No są to naprawdę ogromne tragedie. Natomiast jak panie słuchacie, jestem szczęśliwą matką i zachęcam. Na dzieci jest, każda pora jest dobra i one wnoszą w nasze życie i szczęście, i no i dajmy im szansę, żeby żyły i żeby też cieszyły się szczęściem i życiem. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pani Danuto. Pani już w pewien sposób zapowiedziała tę audycję, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie, w przyszłym miesiącu, poświęconą ojcostwu. Ja się w pełni z panią zgadzam. Rzeczywiście ten problem ojcostwa jest bardzo bolesny. I pani tu w pewien sposób też zapowiedziała niektóre problemy, nad którymi należałoby się pochylić. No między innymi to, że ojcowie nie są przygotowywani odpowiednio przez swoje matki do bycia ojcem. No, jak widzimy dzisiaj, rola ojca w wychowaniu jest bardzo, bardzo ograniczona. Takim ojcowskim wychowaniu, bo ja nie mówię, ojcowie często spełniają dużo czynności opiekuńczych, podejmują również różnego rodzaju działania o charakterze wychowawczym, ale tak naprawdę widać, że brakuje im tej męskości w tym działaniu. No tu też trochę to gender wpływa na to, takie upodabnianie się nawzajem do siebie, taka multikulti, taka powiedzmy aseksualność w wyglądzie, to wszystko sprawia, że brakuje nam takich prawdziwych mężczyzn. To jest prawda. A to właśnie, jeśli można by powiedzieć, jeśli ojciec daje życie, przekazuje życie razem z matką, to do niego by należało, żeby zwłaszcza mężczyźnie, tak jak przyszłą matkę uczy matka, tak przyszłego ojca powinien uczyć ojciec, dać mu w cudzysłowie taką instrukcję użytkowania swojej męskości, swojego ojcostwa.
Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam profesora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Ja bym chciał się taką refleksją podzielić, powiedzieć tak, że macierzyństwo tak, jest piękna rzecz. No i każdy powinien go docenić. W moim przypadku na przykład ja to doceniam bardzo dobrze, bo urodził nam się syn, podaliśmy się jeszcze młodo. Urodził nam się syn dopiero w 7 roku po ślubie. No i wtedy naprawdę był wyczekiwany, każdy wiedział. Nie korzystaliśmy z żadnych metod, powiem szczerze, pojechaliśmy kiedyś na Jasną Górę. Żona spodziewała się okresu, stało się tak, jak się stało. Przyjechaliśmy. Dzisiaj chłopak już jest 25 lat, robi doktorat na KUL-u. Gdy miał 8 lat, niespodziewanie, żona zaszła drugi raz w ciążę. Lekarze mówili, że to jest guz. No, okazało się, że mamy piękną córkę, która poszła teraz już w liceum, pierwszy rok. I po prostu powiem tak, no dzieci, nie tylko samo macierzyństwo, ale wychowanie dzieci. No dzisiaj to jak ja to widzę, faktycznie dużo jest takich eurosierot. A druga sprawa, no dzisiaj dzieci, każde dziecko ma swój pokój, każde się chce zamykać i to jest najgorsze, co może być. Dzieci muszą być z rodziną, po prostu dopóki sami się nie usamodzielnią, to ja tak to odczuwam. Z rodziną iść do kościoła, z rodziną po prostu w pokoju, nie jedno łóżko i jedno, tylko po prostu no dwa łóżka, spokój, rozmowa. To cementuje całą rodzinę i macierzyństwo i na tym to chyba polega. Nie liczą się tylko pieniądze, nie liczy się po prostu, no nie wiem, pieniądz i jeszcze raz pieniądz, a najważniejsze jest, mówię, rodzina, zrozumienie i rozmowa w rodzinie, bo szkoła nam dzisiaj dzieci nie wychowa. Ja mówię, syn akurat prowadzi trochę w szkole i naucza, pomimo że robi już doktorat, skończył, no jest magistrem. I naprawdę cały czas jak przyjedzie do domu, to z siostro, z rodziną jest rozmowa. Nie może tak być, że tam dzieci się zamykają, komórka, internet, laptop. Wtedy naprawdę są problemy z dziećmi. Dzieci muszą rozumieć, że nie zawsze stać jest na najlepszą komórkę, nie zawsze jest stać na jakiś najdroższy laptop. Ja mam dwójkę dzieci, brat ma 6 dzieci, chociaż jest mocno schorowany, teraz walczy z chorobą, z nowotworem. No dzięki Bogu na razie jest wszystko dobrze i mówię, jak widzę, jak te dzieci się szanują, 4 już wydał za mąż, jeszcze 2 zostało, naprawdę uważam, że tam, gdzie jest dużo ludzi, gdzie się czeka na narodzenie dziecka, wtedy naprawdę to macierzyństwo i wychowanie dzieci, no do dłuższego, trochę jestem zdenerwowany, powiem szczerze, ale do tych lat, których sami się nie usamodzielnią, czy rodziny nie założą, to powinni być bardzo blisko rodziny i wtedy naprawdę jest chyba radość z tych dzieci i z tego macierzyństwa. Dziękuję, chciałem pozdrowić jeszcze raz ojca.
Dziękuję, a pana imię możemy poznać, bo coś nie dotarło do nas. Pan Kazimierz, dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Panie Kazimierzu. Tym bardziej bliskie mi imię, że mam drugie imię Kazimierz, więc, a mój tata też jest Kazimierz, więc tak jest tu już jakiś taki związek, czuję go. Ja powiem tak, że wychowanie w tym macierzyństwie to jest rzeczywiście ciągle niedoceniane zadanie. Bo właśnie urodzić dziecko i później zostawić je. To jest taka jedna postawa. A tutaj trzeba wychowywać. Ale druga postawa jest też bardzo trudna, kiedy rodzice chcą przeżyć za dziecko jego życie. I nie potrafią dostrzec, że to jest inna osoba. Pan tu pokazuje coś wspaniałego, że rodzina to są relacje, ale relacje to są wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką świadomością, że każdy żyje na własny rachunek, ale powinien mieć otwarte serce. I to jest właśnie rodzina, że niby każdy jest osobno, ale łączy ich to otwarte serce, przez które przepływa miłość. I to miłość wtedy taka, która potrafi i podnieść, pocieszyć, dać szczęście, zapłakać, ale przede wszystkim daje taką nadzieję na każdy dzień.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Anna z okolic Gorlic.
Szczęść Boże,
ja
witam.
Może troszeczkę tak luźno związane z tematem, ale bardzo ważne jest błogosławieństwo i to zaraz po porodzie przez matkę. A mówię to dlatego, bo kiedyś rozmawiałam z położną i ona mówi, jak bardzo rzadko matki błogosławią, dajemy matce dziecko tak czy na brzuch, czy tak. Bardzo rzadko, nawet katolickie matki rzadko błogosławią. No potem nawet się czasem zapyta, to mówi, no albo ktoś zapomniał, albo nikt mi tego nie przypomniał. Mówi, nawet mama mi nigdy nie mówiła, że to tak trzeba. Ksiądz mi też nigdy. Więc ja bym tak może troszkę przypomniała tylko ten temat, że bardzo ważne jest pobłogosławić to swoje dziecko. I szczęść Boże i dziękuję za audycję.
Szczęść Boże, Pani Anno. Myśmy w jednej z audycji, kiedy mówiliśmy o wierze, I o znaku krzyża ja wtedy bardzo mocno podkreślałem, że przeżegnać się to nie jest to samo, co błogosławić. Bo rzeczywiście przeżegnać się to jest taka najkrótsza forma wyznania wiary w Boga Trójjedynego. Natomiast słowo błogosławie i znak krzyża uczyniony, czy to na główce dziecka, czy przed, czy w ogóle w osobie dziecka pobłogosławić, to jest zupełnie co innego. Tym bardziej, że jak pięknie tutaj wiemy, w teologii nazywamy matkę kapłanką ogniska rodzinnego. To jeszcze jest kolejny mandat do tego, żeby kobieta mogła również w ten sposób przynosić tę obecność Boga, przynosić Jego błogosławieństwo, Jego łaskę. Ja zachęcam wszystkich, jeśli się żegnasz przed rozpoczęciem modlitwy, czy to wieczornej, czy porannej, czy przed kościołem, to później pobłogosław, uczyń znak krzyża i pobłogosław, bo błogosławieństwo to jest to, co Pani tutaj powiedziała, to jest otwarcie zdroju łask, które spływają na osobę, na to miejsce, na to wydarzenie, które się aktualnie dzieje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Edward z Chełma.
Witamy i słuchamy, panie Edwardzie.
Mi się wydaje, że powinno się często podawać definicję miłości. Bo moim zdaniem miłość jest to świadoma i dobrowolna rezygnacja samego siebie na rzecz czegoś tam. Ja nie jestem humanistą, jestem inżynierem, ale tak na podstawie tego życia swojego. Jestem żonaty, dzieciaty, mam na jedną wnuczkę, więc tak mi się daje, taką definicję powinno się ludziom co jakiś czas przypominać. Bo jeżeli nie, to się nazywa miłością to, co miłością nie jest. Już jako posiadający wykształcenie biologiczne uważam, że człowiek posiada instynkt, tak jak każde stworzenie. Do instynktu należy właśnie popęd płciowy, czyli libido. Jeżeli małżonkowie współżyją ze sobą, to jest realizacja popędu płciowego. Ale jeżeli małżonek rezygnuje ze współżycia dlatego, że żona jego jest na przykład chora, czy też nie ma na to ochoty, to jest miłość. Jeżeli małżonka zgadza się na współżycie, chociaż na to nie ma ochoty z różnych powodów, no to też jest miłość. I tak, jeszcze chciałem z innego tematu, mianowicie kobieta, wiadomo, stworzona jest do rodzenia dzieci. A namawianie kobiet na przykład, żeby zajęły się na przykład taką profesję jak myślę, zawód żołnierza, to jest moim zdaniem nieporozumieniem. Bo kto to jest żołnierz? No żołnierz jest to fachowiec, którego uczy się po prostu zabijać nieprzyjaciela. A kobieta nie jest od odbierania życia, kobieta jest oddawania życia. I tutaj, powiedzmy, nie wiem, no to jest taka moda ogólnoświatowa chyba, że w niektórych krajach coraz więcej kobiet służy w armii. To jest nieporozumienie. Tego się nie powinno się po prostu tego lansować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Edwardzie. Tak, no ja, kiedy mieliśmy audycję też o miłości, bo była taka audycja, ja sobie nawet wynotowałem różne definicje miłości i zresztą jest to temat najbardziej wdzięczny, bo gdziekolwiek się nie rozejrzymy, czy to będzie literatura piękna, czy film, czy jakiś przykład, to najczęściej gdzieś tam się to o miłość ociera. W tym wymiarze miłości macierzyńskiej, bo dzisiaj ten temat omawiamy, to ona się wyraża, miłość ta macierzyńska, w podwójnej funkcji, bo ona jest równoznaczna z miłością małżeńską. W podwójnej funkcji znaku, mianowicie w jedności i w rodzicielstwie. To rzeczywiście jestem z tą jedną osobą, którą wybrałem i która mnie wybrała i naszym celem, ale sensem również życia jest przekazać życie, bo wtedy dziecko staje się tym, co jest najważniejsze w życiu tych dwojga ludzi. Ja tu przypomnę jeszcze taką najkrótszą definicję miłości, którą często powtarzam, zaczerpniętą z Deus Caritas Est Benedykta XVI, z jego encykliki. On się powołując tam na jednego pisarza starożytnego, podaje taką definicję po łacinie. Idem velle atque idem nolle, czyli tego samego chcieć i tego samego nie chcieć, co druga osoba. I my przez całe życie się tego uczymy. To nie jest tak, że my w którymś momencie już możemy powiedzieć, nauczyłem się miłości. Nie, to nie może być czas dokonany. To ja się cały czas miłości uczę, bo tak naprawdę to tylko Bóg potrafi kochać, a my do tego źródła miłości tak przez całe życie próbujemy dojść, a właściwie się zbliżyć.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Jurek. A przyciszam to radio, ale no. Mi się przyciszyć, ale wyłączam go całkiem. Ja dzwonię. No w tej chwili jestem, pochodzę z Małopolski, ale jestem w trasie, dużym samochodem jeżdżę. W tej chwili jestem w Biłgoraju. Troszkę mnie poruszyła ta audycja. Ja mam takie pytanie do księdza profesora. Jestem dzieckiem po prostu też niechcianym, bo mi mama powiedziała. Jeszcze żyję. Wychowałem się całe życie, mam 54 lata z dziadkami. Dziadek z babką już nie żyją dość długo. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu proszę mamę, żeby mi powiedziała, kto jest moim ojcem. Ja wiem, że to jest może nieważne, ale ta myśl nie odchodzi ode mnie. Cały czas modlę się o to, żebym po prostu poznał tą prawdę. Nie wiem, czy relacje z mamą są no, poprawne. Ja nie mówię, że bo nie mam jej, nie wyrzucam jej tego, bo wiem, że to jest po prostu dla niej może też ciężkie, ale nie wiem, jak po prostu dotrzeć do mamy, żeby mi to powiedziała i czy mam takie prawo wiedzieć. Jeżeli to jest tylko możliwe, to bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękuję panie Jerzy i łączę się z tym wzruszeniem, bo widzę, że pan rzeczywiście przeżywa to, jest pan mężczyzną. Więc myślę, że to, co pan mówi, to jest takie, powiedziałbym, wydarte z serca, bo niełatwo jest mężczyźnie mówić o takiej tajemnicy. Najpierw co do mamy. Ja bym powiedział tak, że matka, która nawet nie umie czy nie może kochać, naprawdę ma złote serce, ma matczyne serce. Więc rzeczywiście to, co panu się udało zrobić, że pan jej nie ocenia, nie próbuje nawet też zrozumieć, tylko po prostu przyjmuje ją taką, jaką jest, to już jest z pana strony naprawdę wielka ofiara i dowód wielkiej miłości do mamy. Natomiast ja bym zachęcał pana, żeby pozwolić mamie zachować tak długo tę tajemnicę, jak to możliwe. Żeby to ona zadecydowała, bo tu traktujmy tę matczyną miłość i jej sposób kochania Pana jak miłość też Pana Boga, który nie zawsze nam do końca wszystko może powiedzieć i chce. I jest to możliwe. Często to jest po prostu niemożliwe. Nie? Więc jeśli my byśmy chcieli zrozumieć Pana Boga i pytali dlaczego, prawda, to nie znajdziemy tej odpowiedzi. Dlaczego to, dlaczego tamto. A mimo to powinniśmy Pana Boga nadal kochać, więc jeśli to jest dla pana jakimś takim problemem, to niech pan to Bogu powierzy i czeka, bo jeśli mama odkryje w sobie, że ta wiedza to jest panu potrzebne, i to może służyć dobru w panu, pana życiu, to na pewno się pan tego dowie. A jeśli to miałoby coś zburzyć w pana życiu, czy stworzyć problem, z którym sobie pan będzie z trudnością radził, to naprawdę ja bym do tej prawdy nie dochodził, bo życie nie można traktować jak kryminał, żeby rozwiązać zagadkę, bo część zagadek zostanie do końca i dopiero je zobaczymy w życiu przyszłym. No tak, tak Bóg nasze życie zaplanował i spróbujmy to uszanować, bo jeśli Jemu ufamy, to wiemy, że On chce dla nas dobra.
Dziękuję, księże profesorze. Są jeszcze telefony, ale nasz czas też biegnie szybciutko. Jeszcze mamy nieco ponad 10 minut, ale ja chciałbym, żebyśmy też... Może tak, może jeszcze nie podsumowując, może niekoniecznie podsumowując, może jeszcze się uda odebrać jakiś telefon. Natomiast takie pytanie też może uniwersalne bardziej, czy takie, które też wypływa z tych telefonów, z tych głosów, które tu padły, czy ze strony księdza profesora, czy naszych radiosłuchaczy, na jakie cechy takie, no, powiedzmy sobie, idealnej matki, czy jakie cechy te matki powinniśmy wziąć pod uwagę, czy na co zwrócić uwagę, czy to może też dla matek, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, co się, tak mówiąc współczesnym językiem, najbardziej liczy, co jest najbardziej w cenie, jeżeli chodzi o cechy takiej, no powiedzielibyśmy sobie też idealnej matki.
No, to jest rzeczywiście w pewien sposób taka próba podsumowania tego, co powiedzieliśmy, ale wyjdźmy od tego stwierdzenia, że w wypadku miłości matczynej trudno mówić o ideałach, dlatego że miłość matki zawsze jest taką miłością skończoną, bym powiedział. To, co mi przychodzi tutaj na myśl, to ja bym to tak określił. Czyli miłość matki nie jest jakimś ideałem, ale jest miłością doskonałą. W tym sensie, że to jest miłość wyłączna. To jest miłość, której nie da się w żaden sposób naśladować, bo albo się kocha tak jak matka, albo nie. Jakie są cechy miłości matki, a właściwie bardziej matki, bo cechy miłości będą podobne jak w ogóle miłość. Co należy zauważyć w tych cechach matki? Po pierwsze, to jest więź matki z dzieckiem. To jest coś niepowtarzalnego. Nie ma innego wzorca, który mógłby pasować do tego, co łączy matkę z dzieckiem. To jest jedyny niepowtarzalny sposób relacjonowania człowieka, czyli relacji, nawiązywania relacji osobowej. Matka z dzieckiem jest nie do naśladowania, jej relacja, i nie do powtórzenia. Więc to musimy mieć zawsze przed oczyma, żeby tutaj nie próbować tego jakimiś obrazami, analogiami pokazywać, bo się nie da. To jest jedyne, co, jeśli możemy powiedzieć, miłość matki, macierzyństwo, to jest więź matki z dzieckiem, i w tym mówimy wszystko. Bo to jest taka więź, którą ja określiłem też w tym takim aforyzmie, że zanim się począłeś, już ciebie pragnęłam. Zanim się narodziłeś, już ciebie kochałam. Jesteś minutę na świecie, jestem gotowa za ciebie umrzeć. W tym momencie, prawda? I my takie przykłady mamy kobiet, które przez więź z dzieckiem oddają swoje życie. I to jest niepowtarzalne, to jest to najbardziej boskie. A drugie, co w cechach matki należy podkreślić, i to jest ten element taki już natury, to są zmysły matki. To jest to intuicyjne wyczuwanie obecności, pragnień, potrzeb i umiejętność też intuicyjnego odpowiadania na te potrzeby. Matka na przykład przez taki prosty gest, jak się dziecko uderzy, to całuje w to miejsce, w które się uderzy. To jest nie do powtórzenia. To jest To jest pocałunek matki, który zmienia wszystko. Ja opowiadam często taką historię matki, która wspominając swoją mamę, miała zawsze przed oczyma taki obraz, kiedy sięgała pamięcią do swojego dzieciństwa, to widziała siebie, kiedy się uderzyła, przewróciła, albo po prostu jej było smutno i ona biegła do mamy i mama brała ją na ręce i sadzała na swoich kolanach i mówiła do niej: jeśli cię jeszcze raz zaboli, uściśnij mnie mocno, ja ci powiem, że cię kocham. I wzięła jej dłonie dziecięce w swoje matczyne dłonie i czekała na ten znak. Bo ta więź z matką sprawia, że miłość bez żadnych przeszkód płynie z serca do serca. To jest coś, co może nas tylko łączyć albo z matką, albo z Bogiem. Więc to jest właśnie ta niepowtarzalna doskonałość miłości. Jeśli potrafimy to dostrzec, z jednej strony ten duchowy wymiar tej więzi, a z drugiej strony ten ludzki wymiar, naturalny wymiar zmysłów matki wyczulonych, która potrafi wyczuwać to, co się dzieje z jej dzieckiem, ale jednocześnie potrafi przekazywać w taki sposób intuicyjny to, co do dziecka czuje, to wtedy określimy, czym czy kim matka jest. Więc tu bym widział źródło tego, co określiłbym miłością matczyną i macierzyństwem i cechami matki. Natomiast to, co wydaje mi się ciągle za mało doceniane, to jest właśnie rola wychowawcza matki. Oczywiście, kiedy będziemy mówić o ojcu, to wtedy powiemy, jaką rolę spełnia w wychowaniu ojciec. Ale powtórzę to, co już tu powiedziałem. Jedna dobra matka jest warta tyle, co stu nauczycieli. A wspomniany już tu profesor Włodzimierz Fijałkowski mówił, że taka minuta szczęścia przeżywana przez matkę, która ma w swoim łonie poczęte życie, dziecko, to jest więcej warta niż cały miesiąc jej wpływów wychowawczych. Czyli tutaj szukamy najpierw w tym, co matka przeżywa, kiedy jest domem dla dziecka. Tu jest jej źródło tego, czego my nie potrafimy zrozumieć, ale powinniśmy doceniać, powinniśmy szanować, powinniśmy ubóstwiać niejako, bo w ten sposób docieramy do tej największej tajemnicy macierzyństwa.
Dziękuję serdecznie. Może jeszcze jeden telefon, księże profesorze. Dobrze. Co? Może się uda odebrać? Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tutaj do audycji.
A pani imię możemy poznać?
Ja jestem osoba konsekrowana, mhm. Wielkopolski. Drugim imieniem się przedstawię, Barbara.
Dobrze, witamy pani Barbaro.
Szczęść Boże. I chciałam tutaj przede wszystkim powitać i wyrazić głęboki szacunek dla księdza profesora, no i oczywiście ojca Grzegorza Woś. Jestem też słuchaczką Radia Maria, a ta audycja szczególnie mnie jakoś bardzo głęboko przeżywam i głęboko tutaj odbieram i doceniam całym sercem, ponieważ jestem pedagogiem, wychowawcą, katechetą, no i teologiem, także ja ponad to nie tylko od strony wykształcenia, ale pracy nauczycielskiej. I chcę tu podkreślić także ten wymiar miłości, jako, bo tutaj ksiądz profesor też nadmienił, że miłość mamy, to tak jakby tam ileś nauczycieli, ale chciałam się podzielić takim doświadczeniem, że istnieje też miłość, którą Jezus wlewa dla osób, których szczególnie powołuje też jako nauczycieli. Ponieważ nauczyciel, który jest wyposażony, też powiedziałabym nic nie mniejszą miłość, jakbyśmy mieli tutaj tak w ten sposób spojrzeć, co mamuni miłość, ponieważ pamiętam, miałam 9 lat i wiedziałam, że dla dzieci i młodzieży jestem tylko stworzona. I rzeczywiście 9 lat już miałam szkołę wybraną, 15 lat miałam, jak szłam do pedagogicznej, nauczycielskiej, z tym przekonaniem, nie ze względu na pracę, ale na to, że Bóg wlał w serce potencjalną miłość i tak jasno jako dziecko wiedziałam, że Bóg mi na tej ziemi, ja zaistniałam z miłości dla dzieci i młodzieży i tak się też do dzisiaj dzieje. Już mam dziesiątki lat, troszeczkę lat pracy pedagogicznej, ale uważam, że do końca życia jestem nauczycielem, do końca życia jestem katechetką, ponieważ Bóg od urodzenia nieomalże mnie powołał, mając kilka lat i wiedziałam, jaką szkołę wybieram, jaką zawód, do czego na tej ziemi istnieje i rzeczywiście pół podwórka było dzieci, kiedy miałam kilka lat i zaraz w szkołę się bawiłam i jasno, światło Boże, wiedziałam już jako dziecko, że Bóg mnie w tym celu stworzył, bo mi wlał prawdziwą, autentyczną miłość. Ja dzielę się tym, że Bóg może taką miłością wlać, że wszystkie dzieci, rzeczywiście pracowałam w Gdańsku z dziećmi upośledzonymi, największy zakład w Trójmieście, pracuję teraz w Wielkopolsce, służę od wielu lat, ale tu nie chodzi chodzi mi o tą prawdę, jaką Bóg wlewa w serce miłość dla dzieci i młodzieży, jeżeli powołuje do tej posługi i do tej służby. Także po prostu i to jest prawdziwe, autentyczne powołanie, dlatego jestem bardzo zatroskana też całą miłością i modlitwą też obejmuję nauczycieli, pedagogów, rodziców, bo szereg prelekcji wygłaszałam też dla ojców, dla matek, bo wiadomo, że dla tych rodziców, uczniów, które uczyłam i którymi mam na co dzień kontakt. W związku z tym to jest to. Ten wymiar, jak Bóg daje potęgę, duchowość, duchowe takie światło, świadomość, że do tego człowieka stworzył wręcz. To nawet takie się właśnie zjawiska dokonuje Pan Bóg, że wlewając powołanie, wlewała też miłość jednocześnie i tą miłość Bożą przelewamy. Na końcu zajęć, na końcu lekcji, to bywa tak, że ja udzielam dzieciom błogosławieństwa, krzyżyki na czółko, a dzieciątka podchodzą i mi błogosławieństwo na czółko kładą. Więc więź jest taka, że od trzeciego roku życia po studentów, po dorosłych, wszystkich traktuję jak rodzina, bo po prostu ta więź się taka zawiąże na całe życie. Więc mam uczniów już dorosłych też, którzy już teraz pracują. To tym się dzielę. Drugie, bardzo ważny jest też wymiar miłości dzieci, nas, jako do swojej mamusi. Więc gdy pracujemy nad sobą, rozwijamy się duchowo, prosimy Boga o miłość i miłosierdzie w sercu, żebyśmy myślami, słowami i czynami obdarowywali dzieci, młodzież, to nie mniej tak samo ten wymiar macierzyństwa ze strony mamusi do dzieci, a te dzieci też mają miłość, nic nie mniejszą, do swoich mamuś. No po prostu tutaj już tak to chciałam też tą drugą stronę, że tak powiem, tą wzajemną relację miłości, jaka się buduje i tworzy. Ta więź i relacja miłości mamusi do dzieci, ale też dzieci do mamusi. I potem jest tak, że potem w wieku już starszym, no to nie przyjdzie do głowy, żeby mamunia ostatnie miesiące, tygodnie czy lata spędzała gdzieś na jakichś medycznych tych zabiegach, tylko w miarę możliwości wszystkie obsługi, posługi pełni się na co dzień wobec mamuni, która potrzebuje opieki. Tutaj też taka sytuacja, że niedawno moja mamunia właśnie w moich rękach odchodziła, w moich objęciach, klęczałam przy niej. I to jest taka potężna miłość, że jest niewyobrażalne po tym, żeby nie służyć w tych ostatnich miesiącach i tygodniach. I to chciałam zaakcentować, że ta relacja miłości, jak mamunia daje dzieciom, to potem te dzieci też są obdarowane jej miłością, serca i duszy napełnione Bożą miłością i matczyną miłością. I to jest ta relacja miłości wzajemna. I to jest ta czysta duchowa miłość z obu stron. Wtedy już nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby do jakichś domów opieki oddawać, czy kogokolwiek, czy starsze osoby, czy nawet ciocie, babcie, czy rodziców, czy kogokolwiek. Największa na zasadzie empatii, najszczęśliwsza mamunia, każda babcia czuje się w własnym domu, wśród swoich, obdarowana tą miłością, ale tak sama się nie stworzy ta miłość, tylko właśnie musi być ta pielęgnacja przez całe życie niemal, że po prostu ze strony rodziców do dzieci i ze strony dzieci do rodziców, bo jak dzieci są obdarowane miłością, to one potem się odwzajemniają, bo mają serce też pełne Bożej miłości i tej duchowej miłości. Tak całym sercem to, co czuję na bieżąco, do czego jestem przekonana z własnej pracy, z posługi i doświadczenia, dzielę się i chciałabym, jestem też też ważne, żebyśmy się modlili za rodziców, za wszystkie pokolenia, babcie, dziadków, a także za dzieci i młodzież.
Bóg zapłać serdeczne za ten głos. No już taki w sumie na koniec, dlatego poproszę teraz księdza profesora jeszcze o takie słowo, no pewnie odniesienia też do tego głosu, który padł z ust pani Barbary czy siostry Barbary. Czasem tak mówimy, czasem tak do osób konsekrowanych, żyjących w świecie, ale też takie słowo już na podsumowanie całej naszej audycji, tych niedokończonych rozmów, ale kontynuacja, mamy nadzieję, jak Pan Bóg pozwoli, będzie w najbliższym czasie.
No właśnie, czy możemy coś tutaj dodać do tego, co usłyszeliśmy od siostry Barbary? No, ja myślę, że to, co znowu tutaj usłyszeliśmy w tym telefonie, to jest właśnie doświadczenie. To jest doświadczenie, próba przełożenia tego, co my tutaj tak teoretycznie z różnej strony spróbujemy przeanalizować, to widać, że to się po prostu sprawdza w życiu. Miłość matki po prostu jest i nad tym dyskutować nie ma potrzeby. Matka może miłość dawać, ale może ją też przyjmować i potrzebuje tej miłości. I to, co tu już ja mówiłem, że tak naprawdę jak kocha matka, dowiaduje się kobieta wtedy, kiedy sama staje się matką. I wtedy dopiero wie, kiedy matka cierpiała, kiedy radowała się, bo ona sama to wszystko zaczyna przeżywać. Ale nie tylko przyszła matka, ale syn również czuje razem z matką. I kiedy matka odchodzi, to umiera, to właśnie wtedy mówimy, że człowiek naprawdę dopiero wtedy dojrzewa. Wtedy naprawdę dopiero staje się dorosły. I ja na koniec, już tak podsumowując, zresztą chciałbym wszystkim mamom najlepsze życzenia złożyć i zapewnić, że naprawdę o swoich mamach pamiętamy, mimo że nie zawsze to potrafimy wyrazić. Takie słowa, które znalazłem u Juliusza Słowackiego w jego poemacie Angelii. On napisał tak. Wszak rodzić się nie jest to, co zmartwychwstać. Trumna nas odda, lecz nie spojrzy na nas jak matka. Zobaczmy, ile w tym jest ładunku emocji. To trudno lepiej określić, czym jest miłość matki. Ona dorównuje zmartwychwstaniu. To spojrzenie matki, jej miłość dorównuje temu, co będziemy przeżywać w wieczności. To jest jakaś zapowiedź, bo to jest taka miłość, powiedziałbym, konsekrowana. Miłość wyjątkowa, miłość, której się po prostu trzeba pokłonić. I właśnie, my zmartwychwstaniemy, będziemy Boga oglądać, ale to będziemy Go oglądać i podziwiać tak, jak dzisiaj patrzymy na Matkę i jak Matka na nas patrzy. I myślę, że to jest takie naprawdę najpiękniejsze, co możemy powiedzieć o macierzyństwie, o Matce i o każdej kobiecie, która w tej swojej potencjalności jest Matką.
Bardzo serdecznie dziękuję za całe rozmowy niedokończone. Przypomnę Państwu, że dziś naszym gościem był ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Dziękuję serdecznie za uwagę, a z księdzem profesorem do usłyszenia na antenie Telewizji Trwami Radia Maryja.
Dziękuję bardzo, szczęść Bożej, dobrej nocy.
Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.